Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną.
Dlaczego trzykrotnie Jezus pyta Piotra? Czy to jest takie odniesienie do wcześniejszego trzykrotnego zaparcia się Piotra?
Na pewno jest to jakieś w tej wizji janowej Ewangelii nawiązanie do tego momentu, kiedy Piotr trzykrotnie się wypiera Chrystusa, ale też jest to tak jakby poszukiwanie właściwej odpowiedzi, bo czasami my mamy takie szablonowe odpowiedzi na pytania, które ktoś nam stawia, natomiast to potrójne zapytanie to jest... W pewnym momencie już sam Piotr jakby zwątpił, o co tak naprawdę Chrystus pyta, i odwołuje się do Niego samego, do Jego wiedzy, do tego, co Chrystus wie o Nim, i na Nim opiera całą tą swoją odpowiedź. To jest poszukiwanie tej odpowiedzi właściwej, przemyślanej, prawdziwej, nie jakiejś pochopnej, którą nieraz z biegu rzucamy.
Piotr wcześniej wyparł się trzykrotnie Jezusa. Czy Bóg zawsze odpowiada miłością na nasze nie?
To co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że zawsze. I to jest nawet trochę inaczej. To nie jest odpowiedź miłości, tylko to jest tak, że ta miłość po prostu jest. I ona jest jakby pierwsza nawet. Bóg wychodzi z miłością. My na tę miłość w różny sposób reagujemy. Ona się w żaden sposób nie zmienia. No może się zmienia w ten sposób, że jest jeszcze bardziej intensywna, bo naznaczona trochę tęsknotą za człowiekiem i pragnieniem, żeby ten człowiek powrócił do korzystania z tej miłości.
Czy Piotr bezgranicznie zaufał Panu dopiero wtedy, gdy był absolutnie pewien, że to jest Jezus?
Tego do końca chyba nie wiemy, kiedy on mu bezgranicznie zaufał, ale ja tak sobie próbuję to nieraz tłumaczyć i myśleć o Piotrze, że tym momentem, od którego on był gotowy na śmierć i na pójście tą drogą, którą Pan Bóg przygotował, to był moment przebaczenia, bo to jest coś, co autentycznie zmienia człowieka. Jeżeli człowiek doświadczy w sobie odpuszczenia grzechów, nie jakiegoś szablonowego takiego, że wiemy, że Pan Bóg odpuszcza, ale autentycznie zmaga się, bo myślę, że Piotr się bardzo mocno zmagał z tą zdradą, której się dopuścił, to gdzieś w nim się działo. I teraz, kiedy widzi Chrystusa, który przychodzi i jest ponad tym, przychodzi ze swoją miłością i pyta o miłość, jest ponad tym, to musiało tak mocno poruszyć serce Piotra, że był gotowy oddać wszystko.
To było takie nieszablonowe. Czy to też oznacza, że Bożej miłości bardziej doświadczają ci, którzy byli bardziej zranieni i popełnili większy grzech?
To jest właśnie paradoks, że tam, gdzie wzmógł się grzech, to jeszcze obficie rozlała się łaska, i tym samym, skoro rozlała się ta łaska Boża jeszcze bardziej, to tym samym jest szansa doświadczenia jakby w większym natężeniu. I rzeczywiście człowiek, który doświadczył jakiegoś swojego osobistego upadku i Bożego przebaczenia, to ma to poczucie tej Bożej bliskości bardzo wielkie, z tym, że to nie jest tak, bo to jest od razu się zaraz takie pytanie nasuwa, czy teraz no właśnie trzeba zgrzeszyć poważnie, odejść kilkanaście lat, być poza Kościołem i Panem Bogiem, żeby potem prawdziwie wierzyć. To nie jest tak. Problem nie jest w odchodzeniu i powracaniu, tylko problem jest w spojrzeniu na siebie samego. Jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że Bóg nie ma mu czego przebaczać, no to jest w wielkim błędzie i wtedy tu rzeczywiście szczerej relacji być nie może. Natomiast jeżeli patrzymy na te swoje codzienne słabości, drobiazgi czasami i tak po ludzku po prostu ich żałujemy i nieraz z nimi walczymy, to jest taka walka z wiatrakami, bo one ciągle powracają, chcielibyśmy, żeby było inaczej. I na to wszystko nakłada się ta świadomość, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, ponad moją ludzką słabością, to jest ten moment równy Piotrowemu.
Czy kontynuacją tego myślenia może być fakt, że Jezus pierwszemu ukazuje się właśnie temu, kto się Jego zaparł?
No myśmy tutaj z księżmi tak to komentowali, że jak popatrzymy na osoby biegnące do grobu, to jest Maria Magdalena, o której się mówi, że była nierządnicą, jest Piotr, który jest zdrajcą, który zaparł się Chrystusa i trzecią osobą jest Jan, który, jak tradycja podaje, jak wiemy, no był jeszcze wtedy właściwie dzieckiem, więc tak przedziwnie się Chrystus po zmartwychwstaniu objawia, ale rzeczywiście on jakby pierwszy daje się poznać tym, którzy w momencie śmierci mogli przeżyć największą jakąś swoją tragedię. To znaczy, no Chrystus umiera za grzechy i umiera za grzech Piotra, za grzech Judasza, za wszystkie grzechy, które popełniamy i teraz uświadomienie sobie tego, że mój grzech doprowadził do śmierci Chrystusa może wprowadzić nas na tę drogę niewłaściwą, drogę judaszową. Judasz sobie dokładnie to samo uświadomił co Piotr, że jego grzech jest tak poważny, że Bóg musiał za niego umrzeć, tylko Judasz nie widział drogi wyjścia. Judasz nie miał szans na nadzieję, on nie chciał tej nadziei dostrzec, on zobaczył, że tego się nie da naprawić, że to jest koniec. Natomiast Piotr z taką pozytywną bezczelnością chrześcijańską biegnie do tego grobu, mimo iż niesie na sobie ten ciężar zdrady i biegnie do tego grobu, bo ta więź, która wytworzyła się z Chrystusem jest silniejsza niż grzechy i słabości i doświadcza miłosierdzia i Chrystus rzeczywiście jemu jako jednemu z pierwszych się ukazuje po to, żeby pokazać mu Piotrze, nie bój się. Zresztą pierwsze słowa Chrystusa, nie lękajcie się, pokój wam, to jest jakby przejście ponad krzywdami, których de facto doświadczył od apostołów.
Powiedział ksiądz, że nie trzeba się odsuwać od Kościoła na lata, żeby też doświadczać tej miłości. Czasami też słyszymy miłować Boga. Co tak w praktyce powinno oznaczać te słowa miłujcie Boga, miłujcie Chrystusa? Bo czasami wydają się te słowa takie bardzo górnolotne.
Ja tak ciągle w kontekście tego pytania to cytuję księdza Jana Oleszka, który miał u nas rekolekcję i który, już nie pamiętam dokładnych liczb, on to ładnie wyliczył, ale powiedział mniej więcej takie zdanie, że w Piśmie Świętym bodajże Chrystus nie domaga się ani razu czci dla siebie, ale mówi naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie i teraz no, jak czytamy Ewangelię, no to jest dość jednoznaczne, w czym mamy naśladować Chrystusa. No to jest miłość bliźniego i ta miłość będzie wzrastała. Ona jest ta miłość zwykła i jest też miłość heroiczna, do której jakoś jesteśmy wezwani, aczkolwiek nie jest ona naszym obowiązkiem i tutaj no, na pewno nie jesteśmy skazani na jakieś potępienie, jeżeli z jakichś powodów po ludzku nie damy rady tej miłości. W każdym razie naśladowanie Chrystusa jest tym, w czym mamy się doskonalić i miłość Boga, no to jest inaczej miłość drugiego człowieka, nie da się kochać Boga, zresztą Pismo Święte o tym mówi, nie da się kochać Boga, którego nie widać, jeżeli nie kocha się człowieka, którego widać. No i tak naprawdę we wszystkich naszych upadkach o to się rozbijamy, bo z jakichś powodów miłość bliźniego okazuje się zbyt słaba, żeby, nie wiem, być uczciwym, żeby postąpić właściwie, żeby nie pałać z żądzą rewanżu, zemsty. I w ten sposób my się najczęściej odsuwamy od Pana Boga. To bardzo rzadko jest. Oczywiście są też zaniedbania w tej relacji z Panem Bogiem, modlitwie, nie, ale w dużej mierze nasze życie wypełniają te grzechy, które, czy słabości, które dotyczą drugiego człowieka.
A w tym pytaniu, czy miłujesz mnie, chodzi tylko o człowieka, chodzi tylko o Boga, czy też chodzi o wszystko inne, co często stawiamy na pierwszym miejscu w swoim życiu?
Na pewno tak. To znaczy to pytanie, ono z jednej strony jest pytaniem, ja nieraz na potrzeby kazania, czy kiedy mówię o tej Ewangelii, to też tego dotykam, że jest to pytanie, które Bóg stawia każdemu z nas. Czy miłujesz mnie, czy twoja miłość jest ponad miłością innych, bo ja to próbuję na kazaniach często powtarzać, że choć jesteśmy we wspólnocie i ta wspólnota jest bardzo ważna, to tak naprawdę jestem ja i mój Bóg i wszystko inne powinno zejść na plan dalszy i to jest bardzo trudne, żeby teraz rzeczywiście tego Boga szukać. Kiedy go znajdziemy, to paradoksalnie odnajdujemy go we wszystkim, co jest wokół nas i on się staje bardzo mocno obecny. Natomiast pytanie skierowane do Piotra, ono z jednej strony jest tym pytaniem, które jest skierowane do każdego z nas, ale z drugiej strony no tutaj nie ma też wątpliwości, że ono jest szczególnym pytaniem, bo jest jednocześnie połączone z tym powierzeniem tej misji pasterskiej w Kościele i dlatego to wyrzeczenie się, czy to miłowanie Piotra w pewnych kategoriach jakby ma być zupełnie inne niż to miłowanie człowieka. Tu rzeczywiście każdego człowieka, tu zostaje wszystko na boku. Piotr ma zostawić wszystko, ma pójść tam, gdzie go Chrystus pośle. I Piotr tak rzeczywiście czyni, bo zostawia wszystko, co ma. Od tego momentu my znamy Piotra już tylko i wyłącznie, już go nie znamy jako rybaka, który łowi ryby, bo tutaj nawet po śmierci Chrystusa, no właśnie ta scena dzisiejszej Ewangelii, początek, gdzie go znowu spotykamy jako tego, który zajmuje się łowieniem ryb. Nie, od tej pory Piotr idzie i głosi Ewangelię.
Czy to też oznacza, że Bóg uczy nas pewnego dojrzewania w miłości i prowadzi nawet tam, dokąd dziś jeszcze nie chcemy iść?
Tak, jeśli chodzi o wiarę w ogóle, o przeżywanie wiary, no to tutaj czymś koniecznym jest wzrost. To jest tak jak z naszym człowieczeństwem, no my się rodzimy bardzo mali, ale na przestrzeni wieku no, rośniemy normalnie fizycznie, rozwijamy się intelektualnie i tak samo jest z wiarą. U początku naszego życia my sobie nie za bardzo zdajemy sprawę z tego, gdzie to życie swoje skończymy. To jest pewna wielka niewiadoma. My się przygotowujemy do pewnych rzeczy, my możemy przewidywać. I tak samo jest w wierze. Bóg ciągle odkrywa przed nami nowe rzeczywistości i każe się odnaleźć w kontekstach, których wcześniej byśmy się zupełnie nie spodziewali.
Czy tak samo jest na przykład z miłością? Czy potrafimy rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z prawdziwą miłością, a kiedy postępujemy na przykład wbrew sobie?
Ja do dziś pamiętam początek mojego nowicjatu i najważniejsze pytanie, które zadał nam magister, napisał na to, zrobił z tego oczywiście pewien teatrzyk i mówi, że za chwilę napiszę wam na tablicy najważniejsze pytanie, co jest w życiu najważniejsze i jeżeli no właśnie będziecie temu wierni, to jestem o was spokojny. I najpierw nas oczywiście zapytał, co my tam uważamy, że to jest takie ważne. To my na początku nowicjatu, to człowiek pobożny, to tak cytatami z Pisma Świętego, Bóg jest miłością i tak dalej, wybaczajcie sobie i kochajcie. On napisał zdanie, nigdy nie będę kłamał. Wewnętrzna uczciwość. My możemy popełniać błędy, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy próbujemy te błędy tuszować, kiedy próbujemy udawać przed sobą samym, przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, jesteśmy kimś innym niż normalnie. Ta wewnętrzna uczciwość pozwala mi, choć też nie w sposób idealny, bo jesteśmy słabi, my nie mamy takiego oglądu genialnego, jak Pan Bóg ma, czy nawet Jego aniołowie, ale pozwala mi ta wewnętrzna uczciwość spojrzeć na siebie samego i powiedzieć po prostu, no to co Piotr, zrobiłem źle, postąpiłem źle, dopuściłem się zdrady, albo postąpiłem właściwie. Tu jest jeszcze większy problem, żeby umieć siebie samego odnaleźć w tych relacjach czy w tych zachowaniach, które są dobre, żeby się przyznać przed sobą samym, że po prostu no, jestem z siebie zadowolony. I z rozpoznawaniem tej miłości, jaka ona jest, czy ona jest prawdziwa, czy zakłamana, jeżeli fundamentem jest zwykła ludzka uczciwość, to szansa tego, że my rzeczywiście właściwie ocenimy, że wchodzimy w relacje, czy to odnośnie Pana Boga, czy drugiego człowieka, czy taka miłość małżeńska, że to jest to, no to te szanse zdecydowanie rosną. Jeżeli będziemy po prostu względem siebie uczciwi, nie będziemy za wszelką cenę realizować jakichś swoich ambicji, planów, pomysłów.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Marcin Sęk, duszpasterz akademicki Szczecina, Chrystusowiec, był naszym gościem. Dziękuję.
Cudnie. Dziękuję.